Witam Was bardzo w ten niedzielny piękny poranek, a to jest naprawdę piękny dzień, ponieważ możemy mówić o Panu Bogu, mówić o tym, kim jesteśmy w Bogu, w wierze, w Chrystusie Jezusie. I chciałbym dzisiaj mówić na temat Kościoła. My na pewno słyszeliśmy wiele kazań na temat Kościoła i mamy naprawdę dużo informacji na temat Kościoła, czym Kościół jest, czym Kościół nie jest. Ale myślę sobie, że dla takiego praktycznego aspektu życia Kościoła powinniśmy o pewnych prawdach przypominać sobie, kim jesteśmy, dlaczego tutaj jesteśmy, co Bóg uczynił w naszym życiu, abyśmy o tym nie zapomnieli. Ponieważ to, jak myślimy o Panu Bogu, to jak myślimy o życiu Kościoła, tak potem wyraża się to w naszym działaniu, w naszym praktycznym życiu. Myślę sobie, że to są rzeczy nam znane, ale dla przypomnienia będziemy czytać wiele miejsc Słowa Bożego, aby na nowo spojrzeć na te fragmenty wypowiedzi Jezusa Chrystusa i apostołów. Jezus powiedział pewnego dnia, mówi, że ja zbuduję Kościół, którego siły piekła nie przemogą go. Jezus Chrystus buduje ten Kościół, buduje go przez ludzi, których powołał. On wykonał swoje dzieło, które przyjął od Ojca, żeby stać się Zbawicielem świata, żeby stać się drogą i prawdą dla tych, którzy pragną życia wiecznego, pragną żyć w pokoju z Bogiem. I Jezus odszedł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Jest to wszystko zapisane na stronicach Ewangelii, na stronicach Biblii. I możemy o tym czytać, że jest to autentyczna prawda. Jest wielu świadków, którzy świadczyli o tym, że Jezus żył, że Jezus nauczał, że Jezus umarł na krzyżu Golgoty, a kiedy przyszedł czas, On zmartwychwstał i wstąpił do nieba i dał nam pewne zadania do wykonania, abyśmy jako ludzie wierzący, jako Jego uczniowie kontynuowali Jego dzieło. Jezus to, co miał dokonać, już dokonał, a powołał nas do tego, abyśmy kontynuowali Jego dzieło i głosili to, co Jezus głosił. Jest napisane w Ewangelii Jana taki werset, to jest Ewangelia Jana 3,36. Jest tam napisane, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie wierzy, nie słucha Syna Bożego, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. A więc z powodu życia wiecznego przyszedł Syn Boży Jezus na świat, abyśmy my mieli życie wieczne. Czasami o tym po prostu tak mówimy, tak zwykle, bez emocji, bez zastanowienia. O, po prostu mamy życie wieczne, ale jest to wielki zysk, wielki skarb, jeżeli człowiek może mieć uratowane swoje życie, jeżeli człowiek może doświadczać życia wiecznego. Bo nie wszyscy mają ten sam los. Mówi, że Pismo, że są ludzie bezbożni, są ludzie, którzy Boga nie znają i nie służą Mu. I mówi, że życie wieczne ich nie będzie, ich udziałem. A więc życie wieczne jest dla tych, którzy uwierzą w Jezusa, będą Go naśladować, będą Go rozumieć, będą okazywać Jemu posłuszeństwo i będą żyć, jak Bóg przykazał. A więc dla tych, którzy słuchają Jego głosu, Jego słowa, będą nagrodzeni, będą mieli życie wieczne w niebie razem z Nim. Bo nasza ojczyzna nie jest tutaj na ziemi, ale nasza ojczyzna jest w niebie. Kiedy człowiek odchodzi z tego świata, wierzący człowiek ma nadzieję w Bogu i że Jego imię jest w niebie zapisane i że to, jak żył, ma znaczenie. To, jak myślał, jak pracował, w jaki sposób przebiegło jego życie, to ma znaczenie. I my właśnie czytaliśmy czasu swego Ewangelię. Ktoś tam może głosił Ewangelię i nawróciliśmy się do Pana Boga. I od tamtego czasu jesteśmy w Bogu i chcemy robić to, co Jemu się podoba. Ja wszystkim chciałbym powiedzieć o tym, że jest to rzeczą dobrą służyć Bogu, znać Słowo Boże, znać Ewangelię i głosić ją, ponieważ gdy to robimy, to wskazujemy ludziom, ażeby oni szukali Boga, żeby się przybliżyli do Pana Boga. Taka pierwsza formuła, która często jest niezrozumiana dobrze i właściwie, myślę sobie, że w kościołach protestanckich jest to bardziej zrozumiałe, ale jest powiedziane, kto wierzy w Syna Bożego, kto wierzy w Syna Bożego, ma żywot wieczny. Ale w naszych tutaj realiach bardzo często się spotyka, że wiara w Boga kojarzy się na tym, że ktoś wie, że jest Bóg. A to jest dopiero jakby punkt numer jeden. Jeżeli człowiek wie, że jest Bóg, to co dalej? To ja chcę Go poznać, jaki On jest. Chcę wiedzieć, kim On jest, jakie są Jego plany względem naszego życia. I także wierzyć w Boga, że On jest, to jest niewystarczające do zbawienia. A więc musimy wiedzieć coś więcej. Kim On jest, jakie są Jego plany. On objawił samego siebie w Słowie i chce, abyśmy to, co czytamy, to, co wiemy i rozumiemy, abyśmy mogli wprowadzać w życie. Abyśmy byli święci, abyśmy byli nienaganni, mądrzy, prawi, szlachetni, posłuszni Panu Bogu. Z treści Pisma Świętego to wynika, że takimi mamy być. Ponieważ jeżeli ktoś tak nie postępuje, jeżeli ktoś tak nie żyje, to znaczy, że nie wierzy. Pomimo tego, że powie, że wierzy, ale postępowanie, działanie i życie świadczy o tym, że nie wierzy. A więc pewne pojęcia w Biblii potrzebują komentarza i zrozumienia, na czym polega wiara w Boga. To znaczy, że się czyta Słowo, i się rozumie się to Słowo i wprowadza się w życie i się żyje tak, jak Bóg przykazał. To jest wiara, którą Bóg dał nam, abyśmy w ten sposób rozumieli słowo wiara. Jest jeszcze wiele innych pojęć na temat wiary, o których dzisiaj nie będziemy mówić, ale mówię o tej wierze, która może nas zbawić. Pójdźmy dalej. Czym Kościół nie jest? Bo my często wiemy już, czym jest Kościół i zaraz sobie to jeszcze bardziej powiemy, sprecyzujemy, czym Kościół jest, ale czym Kościół nie jest? To nie jest budowla przede wszystkim. Najczęściej ludziom w naszym kraju kojarzy się, że jak się idzie do kościoła, że to jest budynek na tej albo na tej ulicy. Jak się ktoś pyta, do jakiego kościoła pan należy, to żeby już całości tego nie tłumaczyć, mówię, że naprzeciwko sądu w Szczytnie. Aha, wiem, no to już wiem. Ale kościół to nie jest budowla. Kościół to nie jest miejsce zgromadzenia. To nie jest organizacja. To nie jest religia. I to nie jest polityka. To nie jest również jakaś działalność charytatywna, chociaż Kościół robi pewne rzeczy charytatywne. Bo czasami, jak się człowiekowi kojarzy, że ktoś jest moralnym człowiekiem, to no normalnie jak wierzący człowiek. A to nie to charakteryzuje tego człowieka. Moralność nie świadczy o Panu Bogu. Bo jeżeli on odrzuca ofiarę Jezusa Chrystusa, wiarę w Słowo Boże, wiarę w Ewangelię, to nie jest wierzący. Pomimo tego, że jest moralnym i może życzliwym, uprzejmym, kulturalnym człowiekiem, ale z tego powodu, że odrzuca Jezusa, nie chce Go znać, nie chce Go słuchać, nie chce żyć według Jego przykazań, nie jest wierzący. A więc moralnie dobrzy ludzie pójdą szeroką drogą do piekła razem z tymi wszystkimi grzesznikami i tak dalej. Ponieważ w owym dniu to Jezus będzie ten, który usprawiedliwia. Ten, który Go zna, będzie usprawiedliwiony, będzie ocalony. Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Tak? I mówi, jeżeli ktoś się mnie wstydzi słów moich, tego ja będę wstydzić się w owym dniu przed Ojcem moim i aniołami świętymi. To jest Ewangelia, ja tego nie wymyśliłem. To Jezus powiedział, to apostołowie mówili i napisali, abyśmy my dzisiaj w XXI wieku mogli o tym czytać i wiedzieć, jakie są warunki, żeby dostać się do Królestwa Niebios. Ja chcę, abyśmy my wszyscy byli w Królestwie Niebios. Abyśmy byli tam razem z Chrystusem. Abyśmy mogli otrzymać nagrodę, zapłatę za to, co, do czego Bóg nas powołał, to co mogliśmy tutaj zrobić jako Kościół Jego. Teraz przypatrzmy się na tym temu, czym Kościół jest. I tu jest aż nawet 10 punktów takich sformułowań wypisałem. To nie są wszystkie, to jest tylko mała lista, mała punktacja, bo można byłoby wynotować wiele, dużo, dużo więcej. Kościół to są ludzie świadomi zbawienia. Kościół to jest zgromadzenie ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa i ich Zbawiciela. To są uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy znają Jego nauczanie. To są ludzie święci, którzy nawrócili się i upamiętali. To są mężczyźni niewiasty, którzy narodzili się na nowo z Ducha Świętego. To są ludzie, którzy zawarli przymierze z Bogiem przez chrzest wiary w wieku świadomym. To są ci, którzy czytają Pismo Święte i wykonują je. To są ci, którzy wierzą w zmartwychwstanie Chrystusa i ponowne Jego przyjście. To jest duchowa rodzina Chrystusa. Również głową Kościoła jest Chrystus Jezus. A więc zobaczcie, ile sformułowań, ile pewnych prawd mówi o tym, kto Kościołem jest, kto wierzący jest, a kto nie jest. Nam się może wydawać, że to nie ma znaczenia, Bóg zna serce, a na pewno w sercu jest coś dobrego. Apostoł Paweł powiedział, mówi, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, jest pewnego rodzaju porządek rzeczy, że człowiek musi wierzyć w sercu i potem wyznać go swoimi ustami, że on jest twoim Panem, że ty deklarujesz i uznajesz go jako swojego Pana i Zbawiciela, jako drzwi do Królestwa Wiecznego. A więc to jest ważne, co jest w naszym sercu, jakie jest nasze przekonanie na temat Kościoła, na temat Słowa Bożego. To na tyle w pierwszym punkcie. Przejdziemy do drugiego. Będą cztery punkty. Będę chciał nie przedłużać czasu, żeby was nie zanudzać. Tak? Bo kazanie nie powinno być nudne, ale ciekawe. I że ludzie przychodzą do domu i myślą sobie, o czym to było dzisiaj mówione, bo ja chcę to wprowadzić w życie, to mi się bardzo podoba. Ja kiedyś tak zrobiłem i tak po prostu pozostałem w kościele już 30 rok idzie, wiecie, w tym roku, w styczniu, pierwszy raz trafiłem do kościoła i mi po prostu mi się spodobało. Myślę sobie, to jest to, o co mi chodzi. A także już więc 30 lat Panu Bogu służę i powiem wam, że nie żałuję nawet jednego dnia, ponieważ to jest najlepsza frajda, najlepsza przygoda, najlepsza rzecz, jaka może się człowiekowi w ogóle tutaj na ziemi przydarzyć. Jeżeli ktoś patrzy na chrześcijaństwo z politowaniem, to dlatego, że jeszcze nigdy nie skosztował, czym jest wiara w Boga. A dlatego są ateistami może, albo niewierzącymi, ponieważ nic na ten temat nie wiedzą. Ponieważ ateistą człowiek jest dlatego, ponieważ nic o Bogu nie wie. A więc ludzie powinni słyszeć Ewangelię, którą Kościół ma przekazać w swoim pokoleniu. Przechodzimy do drugiego punktu. Jak funkcjonował Kościół na początku? Otwórzmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. 42 do 47 wersetu i to jest w warszawskim przekładzie Biblii, jest to strona 1170. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Od 42 wersetu do 47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ja nie chciałbym komentować całego tego fragmentu, ale zwróćmy uwagę na pewne wypowiedzi, które możemy uznać za pewien priorytet. W 42 wersecie jest napisane, że ci nowo nawróceni ludzie i apostołowie, oni trwali w nauce apostolskiej. W nauce apostolskiej. Dzisiaj w naszym zborze powiemy, że nauczanie jest ważną rzeczą dla Kościoła. Ponieważ Kościół, żeby wierzyć, to musi wiedzieć. Musi pewną naukę, pewną teologię mieć uporządkowaną, kim jest Bóg. Jaki on jest, jakie są jego plany, jakie są jego dzieła, a więc musimy w jakiś sposób mieć to uporządkowane. A więc Kościół pierwotny, Kościół na początku trwał w nauce apostolskiej, to był ważny priorytet Kościoła. We wspólnocie, a więc ci ludzie, którzy się nawrócili, byli ze sobą, byli i cieszyli się, składali świadectwo, co Bóg czyni w ich życiu, w ich domu, w rodzinie, kogo Bóg uzdrowił, a komu Bóg życie zmienił, komu Bóg pomógł. Oni mieli wspólnotę. To byli ludzie, którzy byli zafascynowani Ewangelią, zafascynowani osobą Jezusa Chrystusa. A więc lubili ze sobą być, lubili o tym rozmawiać. Apostołowie składali świadectwo o tym, co Bóg czynił, jak Jezus ucieszył morze. Jak Jezus rozmnożył chleb i ci wszyscy słuchali, ludzie tego słuchali z otwartymi ustami, z zapartym tchem. Mówi, to niesamowite, no to niesamowite. I gdy słyszeli o zmartwychwstaniu, gdy słyszeli te wszystkie wydarzenia, które Jezus czynił, i oni chcieli być ze sobą. A więc Kościół to są ludzie, którzy lubią być ze sobą. Nie można się tak po prostu nawrócić, a potem, no dobrze, to ja już ich nie znam, po prostu żyjcie sobie po swojemu, ja będę tam służył Bogu w swoim domu. Ewentualnie przez internet jakieś kazania czasami obejrzę. To nie jest Kościół. Kościół to jest organizm. To są członkowie jednego ciała. Wszystkie członki są razem. Nie ma tak, że palec jest tam, noga jest tam, głowa jest gdzieś jeszcze indziej. To jest zorganizowany taki organizm, uporządkowany. A więc ludzie, którzy się nazywają Kościołem wierzącymi, są razem, chcą być w zborze, chcą być członkami, chcą być użyteczni, chcą wspólnie razem coś robić. Chcą czerpać z Kościoła, ale również przynoszą do Kościoła swoje świadectwo, swoje utalentowanie, zdolności, predyspozycje, to co mają. I to jest Kościół. Bóg do tego nas powołał, abyśmy byli użyteczni. W Ewangelii Jana 15:16 jest napisane, że powołałem was, abyście szli i owoc wydawali. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydawali. A więc drugą prawdą jest to, że Kościół to jest wspólnota. Oni również trwali w łamaniu chleba, czyli mieli wieczerzę pańską, ponieważ wiedzieli, że to jest bardzo ważna rzecz, aby oczyszczać swoje serce, aby reperować, aby naprawiać coś w swojej duszy. Jeżeli ktoś ma gniew, nieprzebaczenie, jakąś nienawiść, to człowiek weryfikował swoje serce, swoje myśli, mówiąc, Panie Boże, przebacz mi to i przebacz mi to. I ja przebaczam tamtemu i proszę Cię, abyś Ty mi przebaczył. Była bojaźń Boża pośród ludzi wierzących tamtego czasu. A więc była wieczerza i Kościół trwał w modlitwach. Gdy czytamy w wielu przykładach, jakie niezwykłe rzeczy Bóg czynił, cuda, niezwykłe rzeczy, jak Piotra wypuścił z więzienia, gdy zbór się modli, przyszedł anioł Boży, zatrzęsły się mury więzienia, otworzyły się drzwi i Piotr wyszedł z więzienia, dlatego że zbór modlił się o niego. A więc my również możemy przeżywać różnego rodzaju burze życia, ale jeżeli Twój problem jest naszym problemem, to wszyscy razem mamy większe szanse, aniżeli Ty sam w pojedynkę. Chciałbyś służyć Bogu po swojemu. Dlatego modlitwa i życie Kościoła w modlitwie jest bardzo ważną rzeczą. To jest ważny priorytet. I myślę sobie, że my nie tylko tutaj na społecznościach naszych w Kościele mamy się modlić, ponieważ wierzę, że wiemy o tym, że my powinniśmy utrzymywać normalnie relacje z Panem Bogiem w naszym domu. Zamieć zarezerwowany czas, godzinę czy pół godziny. Jeżeli pół godziny dla Ciebie jest za długo, zacznij od 5 minut, ale bądź regularny. Nakłaniaj swoje ucho na głos z nieba, na głos z wysokości. Pan Bóg będzie do Ciebie mówił, czytać Biblię. I to są pewne początki Kościoła i pewnego duchowego rozwoju w Twoim i moim życiu. A więc to są ważne rzeczy. Dalej w 5 rozdziale też Dziejów Apostolskich przeczytamy następny fragment od 12 do 16. 5 rozdział w Dziejach Apostolskich od 12 do 16 wersetu jest napisane: a przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i gromadzili się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostawali uzdrawiani. Tak wyglądało życie Kościoła na początku. Jezus uczył się od najlepszego mistrza, od samego Jezusa. Spędzał z nim wiele czasu i on był wśród tych trzech, którzy najwięcej czasu poświęcali z Jezusem. To był Piotr, Jakub i Jan, najczęściej, najwięcej z nim spędzali. Jest to dla nas pewna refleksja, że jeżeli będziemy częściej i więcej czasu spędzać Z Panem Jezusem będziesz naczyniem szczególnym do Bożych celów, do specjalnych Bożych zadań. Bo jeżeli ci, nie będzie ci się chciało, to i życie będzie takie jakieś. Jakieś. Ja nie chcę, żeby było moje życie jakieś, byle jakie. Chcę, żeby było w najwyższej jakości, w najlepszym wydaniu. Aby Pan Bóg kiedyś powiedział, sługo dobry, wejdź do radości swojego Pana. Jest taki przykład w Dziejach Apostolskich, jak był pewien człowiek, Szymon Czarnoksiężnik, przyszedł do apostołów i chciał kupić i przyniósł pieniądze, chciał kupić moc Bożą, która była, która działała w apostołach, przez apostołów. I wtedy apostołowie zgromili tego czarnoksiężnika, mówi, jak śmiesz prosić o taką rzecz, mówi, twoje serce jest skalane, twoje serce jest zepsute i mówi, że nie będę już cytował, co tam było napisane, ale zobaczcie, że jest to rzeczą złą. Myśleć, że za pieniądze można pewne rzeczy nabyć od Pana Boga. Że za pieniądze można cokolwiek od Boga otrzymać. Dlatego w naszym kościele, tutaj w zborze, w Szczytnie, mamy taki porządek i w kościele baptystów w ogóle, że nie płaci się ani za chrzest, ani za ślub, ani za błogosławieństwo, ani za modlitwę, ani za jakieś odpuszczenie grzechów. Nikt nikomu za nic nie płaci. Ponieważ wiemy, że Biblia naucza, że to są dobra duchowe, to są dary łaski Bożej. A więc my nie płacimy, za wesela też się nie płaci. Dlatego bracia i siostry, jeżeli jesteście jeszcze niezamężni, zachęcam do tego, ponieważ w naszym zborze nie płaci się za wesela. Po prostu, chwała Bogu. Za błogosławieństwo dzieci też się nie płaci. Wszystkich zachęcam, którzy jeszcze nie mają dzieci, mogą mieć i będą błogosławieni za darmo. Tak jak Bóg przykazał. Także słuchajcie, są dobre rzeczy. W ogóle ja się cieszę, wiecie, że ja nie jestem w celibacie. Normalnie małżeństwo to jest dobra instytucja. Nie jestem w celibacie. Wybrałem tu taką piotrową wersję Ewangelii, że on miał żonę, miał dzieci, normalna rodzina, tak? I wierzył Bogu i służył Bogu. Wielkie rzeczy działy się przez jego życie. Halleluja. Także oczekuję, że przynajmniej dwa wesela w tym roku będą. Halleluja. Przejdźmy do trzeciego punktu. Kościół to jest wspólnota wierzących. Już o tym nieco wspomnieliśmy, ale zasadą jest miłość i prawda. Jest napisane w liście do Galacjan w 6 rozdziale, 2 wersecie, że jedni drugich brzemiona noście. To znaczy, że ludzie w Kościele winni okazywać sobie miłość i troskę. Że jeżeli ktoś jest słabszy, to mocniejszy przychodzi, żeby jemu pomóc, aby jemu doradzić, aby z nim się modlić. A jeżeli jest chory, to przychodzi, ażeby się modlić. A jeżeli jest bardzo chory, to przychodzi może dwóch, trzech starszych zboru, poszczą, modlą się, ażeby dokonały się Boże cuda w życiu tego człowieka. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jest wczoraj i dzisiaj ten sam na wieki. I to jest żywa Ewangelia, to co powiedział Jezus dawniej, jest aktualne również dzisiaj. Ja tak wierzę, ponieważ Pismo tak mówi, abyśmy się mogli modlić o chorych. Też na przykład w liście do Rzymian jest napisane w 15:1 i tam jest napisane, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Zobaczcie, w innym miejscu również jest napisane do innego zboru również o tym, że silniejsi, mocniejsi, bardziej doświadczeni z Panem Bogiem winni otaczać opieką słabszych, którzy może są na początku drogi, ażeby pokazać, jak żyć życiem zwycięskim, życiem w świętości i w prawdzie. Jest w Ewangelii Jana również napisane, że potem was wszyscy ludzie poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną w sobie mieć będziecie. To sparafrazowałem ten tekst, ale to jest napisane w 13 rozdziale Ewangelii Jana, 35 wersecie. No ale ten fragment to musimy już otworzyć. W pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian i od 4 wersetu przeczytamy. Ważną rzeczą jest miłość w Kościele. Jest to rozdział napisany o miłości, jak należy rozumieć miłość i czym jest miłość. Na pewno młodzi ludzie mają swoją definicję miłości, ale apostoł Paweł miał też swoją definicję miłości. Nie będziemy dzisiaj o miłości mówić zbyt dużo, ponieważ nie jest to tematem rozważań, Ale miłość jest rzeczą no, wielką u Pana Boga. W 13 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, od 4 wersetu do 7 przeczytamy. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Zobaczcie, jakie cechy posiada miłość, którą Bóg objawił dla Kościoła. Jaka jest miłość? To jest miłość serca, miłość współczucia, miłość zrozumienia, otwartości, życzliwości, dobroci z głębokości człowieka, aby tak Bogu służyć. Bóg jest miłością. Bóg nie jest sprawiedliwością, ale jest napisane, że Bóg jest miłością. Bóg jest sprawiedliwy i święty, ale jest napisane, że Bóg jest miłością. A więc to jest główna cecha Pana Boga, naszego Ojca w niebie, żeby te wszystkie rzeczy działy się w Kościele w duchu miłości, przychylności, życzliwości, dobroci. I Pan Bóg to widzi i Jemu się to podoba, jeżeli te rzeczy możemy tak rozumieć i tak czynić. Jeżeli chcesz Panu Bogu służyć tak dobrze i z całego serca, to trzeba funkcjonować w zborze. Trzeba się w coś zaangażować, żebyś mógł mieć satysfakcję, mógł mieć po prostu pasję z tego, co robisz. W jakiejkolwiek służbie bądź człowiekiem, który żyje z pasją, który służy Bogu z radością. Nie ze wzdychaniem, no i znowu to nabożeństwo, no i znowu trzeba iść, no znowu będzie kazanie, znowu trzeba będzie słuchać, no i biadolenie, narzekanie. Pan Bóg to słyszy. Za chwilę będziemy się o coś modlić, tak? Prosić. Ale Pan Bóg słyszał twoje biadolenie wcześniej. A to. No to jak to źle i ciężko. No nie ma tak być. I przechodzimy do ostatniego punktu, do 4 części. To jest bardzo, bardzo krótki punkt i tym już zakończymy. Jest też odpowiedzialność Kościoła. Bóg złożył pewną odpowiedzialność na Kościół za głoszenie Ewangelii. I chciałbym powiedzieć no, o ewangelizacji. My robimy różnego rodzaju formy ewangelizacji, aby ludzie w tym świecie dowiedzieli się o Panu Jezusie Chrystusie, żeby ich mity i jakieś dziwne wyobrażenia o Bogu zostały obalone. Ale żeby oni się o tym dowiedzieli, potrzebują nas, potrzebują Ciebie i mnie, abyśmy mogli im powiedzieć, jaki Bóg jest. Czytałem Nowy Testament, czytałem Biblię. I wiem, jaki Bóg jest, ponieważ często się zdarza, że ludzie nie mają żadnej wiedzy albo czasami często też mają złe wyobrażenie na temat Pana Boga i myślą sobie, no ja nie chcę no, do Pana Boga się zbliżać, bo któż to wie, jak On jest i jak to w ogóle, czy On jest i w ogóle nikt go nie widział. I się zaczyna temat. Ale to jest okazja, żeby z kimś porozmawiać. Dlatego my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych i mieć wiedzę i pouczenie, co powiedzieć o ludziom, którzy potrzebują zbawienia. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza 2:4 napisał to. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. A więc najgorsi ludzie na tym świecie, jacy są, mordercy, zabójcy i nie wiem, terroryści. Bóg chce, aby oni odstąpili od swojej bezbożności, ażeby i Bóg chce im przebaczyć i Bóg chce, aby oni byli zbawieni. Bóg chce ich zbawić, Bóg chce mieć ich w niebie, ale dopóki człowiek źle myśli, dopóki nie wie o dobroci i o miłości Bożej, myśli tak, jak myśli, żyje tak, jak żyje, bo nikt go nie pouczył, bo nikt mu nie powiedział, jak można. Wielu ludzi jest obrażonych na Boga, ponieważ nie wysłuchał ich modlitwy w tej dziedzinie albo w tej dziedzinie, nie uczynił tego czy tamtego. Widocznie za słabo zbliżyłeś się do Pana Boga, żeby Bóg ci to mógł powiedzieć, na czym polega twój problem, na czym polega twój błąd. Czasami my chcemy, żeby Pan Bóg zadziałał po naszemu, a Bóg działa po swojemu. To my mamy się zgodzić z Nim, ponieważ On wie wszystko, a nam pozostaje się zgodzić z tym, co On nam proponuje. Dlaczego Kościół ma głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie? Co to jest w ogóle Ewangelia? Wiemy, że to jest radosna nowina. I znowu, gdy mówimy radosna nowina, jaka radosna nowina? W Kościele to musi być wszystko nudne, takie często wyobrażenie. To musi być nudne, smutne i beznadziejne. Ale Ewangelia to jest wieść, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, że każdy, kto w Niego uwierzy, będzie miał życie wieczne i zbawienie wieczne, że będzie mógł mieć pokój, będzie przebywał w obecności Bożej, że jego grzechy będą przebaczone. Jeśli uwierzy i będzie przestrzegał Bożych przykazań i Słowa Bożego, to będzie miał życie wieczne. To jest radosna wieść, to jest dobra wieść. Ponieważ w Starym Testamencie tak nie było, ale kiedy przyszedł Chrystus Jezus i ustanowił nowe przymierze przez swoją śmierć na krzyżu Golgoty, wszystko się zmieniło. I to jest dobra wieść dla ludzi w naszych czasach. I dopóki oni się o tym nie dowiedzą, nie będą mieli szansy, żeby się nawrócić do Pana Boga, żeby skorzystać z tego. I wiecie, jest odpowiedzialność na nas. Mamy swoich znajomych, swoich przyjaciół, być może to jest matka, brat, siostra, kolega, koleżanka, których może lubisz, ale nie chcą Cię słuchać, ale Ciebie nie rozumieją i patrzysz na nich, że idą oni tą drogą, która wiedzie na zatracenie. My powiedzieliśmy sobie na początku, że dobroć człowieka niczym jest przed Panem Bogiem. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona przed Panem Bogiem, to mówi Izajasz, prorok już w Starym Testamencie. Jeżeli ktoś odrzuci Jezusa, to jest największy grzech, największa wina przeciwko samemu sobie, której człowiek sobie nie wybaczy nigdy w życiu. Bo jest szeroka droga, która wiedzie na zatracenie i mówi, że wielu jest tych, którzy nią idą. I jest wąska droga, która wiedzie do życia wiecznego. Szeroka droga wiedzie na zatracenie. Wąska droga prowadzi do życia wiecznego. I tą drogą jest Jezus Chrystus. Czasami ludzie, którzy należą do jakiejś innej denominacji, do innej religii i mówią, że chrześcijanie, wy jesteście zuchwali. Jak możecie mówić, że tylko przez Jezusa jest zbawienie? I czasami chrześcijanie, i zaczynają się w tym mieszać. Tego nie wiemy i tak dalej. Ja stoję uparcie przy tym, że tylko przez Jezusa Chrystusa jest zbawienie. Nie ma zbawienia przez Allaha, nie ma zbawienia przez hinduizm, nie ma zbawienia przez jakieś inne religie, ponieważ żadna religia nie daje zbawienia. To jest tylko zwodzenie i oszukanie i kłamstwo, ażeby ludziom w głowach namieszać. Bo Jezus powiedział, ja jestem droga i ja jestem prawda i życie. Dlatego musimy głosić Ewangelię, komu się da. Kto uwierzy, nawróci się i ochrzczony będzie zbawiony. Ale jeżeli ktoś tego nie uczyni, będzie potępiony. Dlatego ignorancja w owym dniu to będzie największy grzech. Ignorancja człowieka, ponieważ mógł skorzystać człowiek, ale nie skorzystał. Jest teraz takie pytanie końcowe. Bracia i siostry, jak bardzo nam zależy na tym, ażeby nawrócili się Twoi bliscy z rodziny, Twoi sąsiedzi, moi sąsiedzi. Ja mówię to też sam do siebie, ponieważ mnie też Bóg postawił i powołał do tego, abym głosił Ewangelię. Ja nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej i nie mam z tym problemu, żeby porozmawiać z człowiekiem, ale wiem, że pewne rzeczy można robić jeszcze lepiej. Żeby dołożyć wszelkich starań, żeby robić jeszcze lepiej. I wiem i znam to uczucie, że gdy czasami jesteśmy wobec ludzi, wielu ludzi niewierzących, że czasami trudno jest ten wątek Ewangelii rozpocząć. Naprawdę to jest trudno. I powiem wam, że jeżeli nie mam tej inspiracji, nie widzę tych sprzyjających okoliczności, jakby nie rozmawiam z ludźmi. Jeżeli może nawet jakieś zaczepne słowo jakby z Ewangelią rozpocząć, ale widzę, że ktoś po prostu od razu staje murem. Człowiek sam siebie dystansuje, eliminuje. Ale szukajmy tych, którzy są otwarci, którzy są życzliwi, którzy chcą. Ponieważ wiara w człowieka wyrażająca się posłuszeństwem i stosowaniem się do Słowa Bożego jest warunkiem, aby być zbawiony. Kto uwierzy, to znaczy zrozumie, uwierzy i zacznie stosować to, co Jezus powiedział. To jest warunek. Chciałbym w tym momencie skończyć to kazanie. Myślę sobie, że i tak dużo zostało powiedziane, aby to, co słyszeliśmy, to, o czym rozważaliśmy, aby to pozostało gdzieś głęboko w naszych sercach, abyśmy mieli taką troskę o naszych bliskich, o naszych znajomych, naszą rodzinę bliższą i dalszą. Oni potrzebują zbawienia. Oni potrzebują zbawienia i wiele rzeczy od nas zależy. Od nas, ponieważ Bóg zawsze chce. On chce, aby wszyscy byli zbawieni. A więc róbmy to, co jest tylko możliwe, aby dotrzeć do człowieka, aby on zrozumiał, czym jest zbawienie, czym jest Ewangelia, czym jest wiara w Pana Boga. Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, tematem naszych rozważań jest świadomość Kościoła, kim jesteśmy i do czego powołani. Rozważaliśmy też na ten temat, czym Kościół nie jest i czym Kościół jest. A także mówiliśmy o tym, czym jest społeczność wierzących. I powiedzieliśmy sobie, że odpowiedzialność Kościoła, odpowiedzialność jest po naszej stronie. Abyśmy o tym pamiętali, że możemy dać życie komuś w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Możemy dać komuś życie. Ci ludzie kiedyś staną przed obliczem Boga, albo może nie staną. Jeżeli nie będą zapisani w Księdze Żywota, nie staną przed Bogiem. Ale tak jak w tej historii o bogaczu i Łazarzu. Czytamy, że bogacz był odrzucony, a ten żebrak, ten biedak Łazarz był w Królestwie Niebieskim. I ten bogacz, on miał całą pełną świadomość tego, gdzie jest, dlaczego jest. Miał pełną świadomość tego, co się stało. Że zaniedbał, on pamiętał, on czuł, o tym mówił, on prosił o łaskę, o miłosierdzie, ale było już za późno. Dlatego niechaj tym akcentem to kazanie będzie zakończone i zachęcam nas wszystkich do modlitwy o naszych bliskich. Modlitwy, jeżeli gdzieś jesteś w miejscu pracy, módl się o swoich przełożonych, o swoich kolegów, o swoich podwładnych. Módl się o dobry dzień w swojej pracy. Aby Bóg dał okoliczności i taki czas, żeby można było z kimś rozmawiać o Panu Bogu. Bo być może jest to miejsce, gdzie ocalisz kogoś i ten człowiek uwierzy i będzie zbawiony. Módlmy się o to, módlmy się jedni o drugich. Ponieważ tak jak czytaliśmy, modlitwa pełni ważną rolę w życiu Kościoła. Modlitwa z wiarą, modlitwa wytrwała. Amen. Amen.